Jako córka astronomów od dziecka miałam kontakt z niebem, rozgwieżdżonym niebem, z planetami, z obserwacją tych planet poprzez różnego rodzaju urządzenia, lunety Newtona, teleskopy. Do tego mieli dostęp moi rodzice. No ale to też było związane z tym, że no, wieczorami zamiast człowiek sobie robić to, co chciał, to często trzeba było patrzeć w to niebo. I przez to, że to nie było zawsze takie wywołane własną chęcią, ciekawością, tylko właśnie podpowiedziami rodziców, to nie było priorytetem. I dopiero dużo, dużo lat później stało się pasją. Niebo w zimie jest dużo bardziej rozgwieżdżone, dużo piękniejsze, czystsze. Na tych niebach ze wsi, z Podkarpacia, widziałam takie niesamowite rzeczy, a w szczególności w wakacje ja spałam pod gołym niebem. I wiele godzin byłam wpatrzona w spadające gwiazdy, w to, co się dzieje. Cały czas mam to w głowie.
To są jedne z najbardziej zaawansowanych skafandrów kosmicznych, oczywiście symulatorów skafandrów kosmicznych, które są na świecie. W żadnym habitacie poza naszym tutaj w Polsce nikt nie testuje na prawdziwych symulatorach właśnie skafandrów kosmicznych. To są ciśnieniowe skafandry.
Ta droga prowadziła przez wiele takich pętli, bym powiedziała, wiele nawracania. Moje studia w Krakowie były na Uniwersytecie Jagiellońskim. To właśnie moi koledzy z orkiestry reprezentacyjnej AGH, oni mnie tutaj ściągnęli. Dzięki temu nie tylko byłam tam nosem zatopiona w książkach, ale też robiłam inne rzeczy i właściwie się socjalizowałam. To była jedyna możliwość tutaj na AGH się socjalizować w orkiestrze. Rozmawiałam z profesorem, którego spotkałam na konferencji, oczywiście za granicą, co tam na AGH, no mówił, że właśnie będą robione nowe tematy, w szczególności kosmos. No i tak się zaczęłam przysłuchiwać i przyszłam do profesora, się zapytałam, czy nie mogłabym za darmo tutaj pracować, bo bardzo jest to ciekawy temat i czuję, że muszę oddać troszeczkę tego, co mi dała jednak Polska, to wykształcenie za darmo, tak? My tu mamy Polacy za darmo wykształcenie, więc ja też chciałabym za darmo się dzielić tymi swoimi talentami. No ale profesor powiedział, że za darmo się nie da i tak to tutaj na AGH znowu jestem, uwielbiam tu być, naprawdę, to jest mój drugi dom.
Ze względu na ograniczoną ilość czasu i na ograniczoną ilość zasobów, my nie jesteśmy w stanie podpinać każdego pod butlę z gazami. Jest to po prostu drogie, a my chcemy, żeby ta misja była dla każdego, a nie dla tego, kto zapłaci. Widzimy tutaj, że taki skafander zbudowany jest z kilku warstw. Mamy warstwę ciśnieniową, jest to warstwa taka najbardziej wewnętrzna. Jest to po prostu guma. Jak wchodzi się w to w takim stroju termicznym jak na narty, to bardzo szybko człowiek jest już od razu cały mokry, właśnie z tego względu, że tutaj no, nie mamy chłodzenia, znowu ze względu na oszczędności. Ale to chłodzenie oczywiście możemy tutaj poprzez te zawory zamontować, także to nie jest tak, że nie ma chłodzenia, bo w designie w tym skafandrze nie ma, tylko w tym przypadku tutaj no, nie implementujemy. Druga warstwa to są wszelkiego rodzaju linki, materiały, klamry, które mają za zadanie zabezpieczenie tej części ciśnieniowej, czyli żeby nam nic nie pękło, nie było żadnych przecieków. Te wszystkie linki, te wszystkie umocowania to jest właściwie krytyczna warstwa podtrzymująca tą warstwę ciśnieniową. No i na zewnątrz mamy skafander taki już, który ma służyć funkcjonalnością różnego rodzaju kieszenie na narzędzia, miejsca na schowanie radia, przewodów, hełmu, osłony przeciwsłoneczne, no bo przecież nie będziemy mogli, tutaj one są zrobione dokładnie tak jak w przypadku strojów w programie Apollo na Księżyc. Składa.
Sam strój, no genialne doświadczenie przede wszystkim, jest dosyć ciężki, więc tutaj potrzeba dwóch osób, żeby ten strój założyć. Jest to czasochłonne na samym początku, ponieważ jest dużo zamków, dużo klamer, no i do tego jeszcze trzeba też hełm zamocować. Przykucnięcie w nim to jest spore wyzwanie, że na przykład kucnąć, podnieść coś z ziemi, można czuć się jak prawdziwy astronauta.
Czy to jest jakaś pleksa?
Są to różnego rodzaju materiały. Mamy tutaj ponad 20 rodzajów różnych materiałów. To jest pleksa, ale taka specjalna, która zabezpiecza ciśnienie. Tutaj mamy rozpięty zawór. No i ten strój służy do odtwarzania spacerów lądowych. W przeciwieństwie do tego skafandra, tutaj mamy skafander, który jest dopasowany do spacerów w neutralnej pływalności pod wodą. W tych skafandrach pływamy pod wodą. No i również jest to unikalny na skalę świata. Z tym skafandrem jeździmy do Stanów na organizowane kursy. Tutaj w Polsce jeszcze kursów w podwodnych właśnie strojach, symulacje podwodnych, spacerów podwodnych nie realizujemy.
Jest Pan odizolowany od wszelkich dźwięków?
Praktycznie tak. Dodatkowo, jeżeli ubierzemy zestaw słuchawkowy z mikrofonem, to w tym momencie słyszę tylko to, co przez radio jest do mnie mówione. Natomiast osoby z zewnątrz mogą słyszeć, kiedy ona stoi mniej niż metr ode mnie.
Czy wtedy słychać głównie szum w uszach i bicie serca?
Przy większym wysiłku tak, zwłaszcza na początku. To była dla mnie nowa rzecz, więc też lekki stresik był. Natomiast z każdym kolejnym spacerem w takim stroju czułem się dużo lepiej i rzeczywiście mój większy wysiłek, tak, to czuć.
Kierunkowe wykształcenie było ściśle związane z teorią, z rozwojem takiej wielkiej nauki, z dziedziny funkcjonalnej morfologii. To tak bardzo, bardzo brzmi skomplikowanie, ale ogólnie bardzo mi się podobało, bo to oznacza to, że cokolwiek nie spojrzę pod mikroskop czy na jakąś strukturę, morfologię, to staram się poznać tego funkcję, dlaczego coś jest tak, a nie inaczej zbudowane. I to samo odkrywałam w neuronach. Udało mi się przez przypadek odkryć wewnętrzną powiekę owada, taki bardzo ciekawy neuron tangencjalny. I to robiłam przez wiele lat. Moim jakby oczami to był mikroskop konfokalny. 8 lat spędzałam w ciemni, uwielbiałam chodzić i właśnie pracować bez światła, tylko z tym sygnałem od przeciwciał, z sygnałem fluorescencyjnym na szkiełku mikroskopu. I to były lata bardzo ciekawej pracy, no a potem się to przerodziło w technologie kosmiczne. Stacja kosmiczna to też jest laboratorium. Też jest laboratorium podobne w sumie do ciemni mikroskopu konfokalnego. Też jest ciasno, duszno, buczący, huczący sprzęt. Też są to skomplikowane bardzo procesy. No oczywiście nie ma tutaj mikrograwitacji, nie ma tutaj promieniowania kosmicznego, jakichś problemów z bezpieczeństwem. Moja praca nad układem wzrokowym, nad rytmami okołodobowymi i nad tą pracą w ciemnościach w Szwecji, gdzie nie ma światła, gdzie ten wewnętrzny zegar nas woła wyjść na pole czy na dwór, bo trzeba synchronizować ten zegar biologiczny, to bezpośrednio przeniosło mnie właśnie w takie środowisko analogowe, w środowisko symulatorów baz kosmicznych, w tą całą tematykę zagadnienia, jak astronauci mogą być zdrowi z zaburzonym tym zegarem biologicznym. 10, 9, ignition sequence start. Analogowych baz kosmicznych jest na świecie obecnie coraz więcej. Analogowa baza kosmiczna to miejsce, laboratorium, w którym wykonuje się eksperymenty analogiczne do tych, które są wykonywane na stacji kosmicznej właśnie na orbicie, czy w przyszłości na Księżycu albo Marsie.
Czyli to jest takie jeden do jednego w kosmosie?
Każdy habitat, każda analogowa baza odzwierciedla jeden z aspektów tych analogii. Nie ma tak, że mamy jeden do jeden habitat zrobiony na świecie, który dokładnie to symuluje. Po prostu jest to nierealne. Ale właśnie dzięki temu, że każda z takich baz, które istnieją na świecie, symuluje jeden z aspektów, na przykład właśnie izolację od światła, teren EVA, czyli do spacerów kosmicznych, który symuluje takie czerwone ziemie Marsa, albo habitaty, które są wydrukowane w 3D, takie jak będą w przyszłości drukowane bazy na Marsie właśnie. I jak tam ludzie żyją, czy taka architektura dobrze wpłynie na ich zdrowie, czy źle. No to wszystko się bada właśnie w tego typu analogowych bazach kosmicznych. It's one small step for man. One...
Tak, chciałabym być w kosmosie, ale nie na zasadzie, że wygram konkurs. Nie to, że nie chcę wygrywać. Oczywiście będę brała udział w każdym konkursie, nie poddam się, nie będę rezygnować z tej ścieżki, ale przede wszystkim chcę szukać dróg, których jeszcze nie ma. Czyli takich możliwości, żeby ten kosmos był możliwy dla każdego, a nie tylko dla wybranych, bardzo niewielkiej ilości osób na tej planecie. I o to mi najbardziej chodzi, żeby ten kosmos był dla ludzi, żeby on był po prostu dla nas wszystkich. Right on time, as far as the astronaut countdown is concerned, the prime crew now departing from their crew quarters. 10, 9, ignition sequence start. Już latamy w kosmos, wiemy jak budować statki kosmiczne, wiemy jak tam latać, wiemy wszystko bezpiecznie jak robić. Bazy kosmiczne, które są teraz tworzone, myślę, że powstaną w latach 30. Wtedy już będzie też zapotrzebowanie do pracy. Kosmos no, jest bardzo taką ciekawą, atrakcyjną można powiedzieć z jednej strony sferą, a z drugiej strony bardzo nieznaną, bardzo nieprecyzyjną, bym powiedziała. Studenci lubią mieć rzeczy precyzyjne. Nie powiem proste, ale takie, które są jakieś takie no, namacalne. I w szczególności moim zadaniem jest pokazanie studentom, że kosmos to jest przyszłość, że oni mogą znaleźć tutaj pracę, że ta dziedzina sektora przemysłowego, ona się bardzo ładnie rozwija i że będą miejsca pracy i że to będzie na razie nisza taka, gdzie łatwo będzie można tą pracę znaleźć.
Czyli to już nie marzenie, ale sektor gospodarki.
Jak najbardziej tak i to jeszcze taki sektor, który my jako Polska możemy rozwijać. Akurat jesteśmy w takiej koniunkturze i geopolitycznej i każdej i dzięki Sławoszowi naprawdę to wszystko się przyspiesza. Potrzebujemy ludzi, potrzebujemy nowych firm, kompetencji i to wszystko na już.
Mnie zainspirowały opowieści o misjach analogowych jako nowa forma nauki, która pozwala rzeczywiście wcielić się w rolę astronauty, na przykład na stacji kosmicznej. Trzeba na początku zarekrutować się na taką misję. Po rekrutacji mamy ocenę wstępną, jest nam dokładnie umieszczane, jak taka misja będzie wyglądać, czego od nas będzie oczekiwane, a także jakie badania będziemy wykonywać. Potem przenosimy się do takiego habitatu, tam spędzamy czas, tam realizujemy różnego rodzaju testy. No i na końcu dowiadujemy się naprawdę sporo o sobie, jak my możemy znosić taką ścisłą izolację, a także co potrafimy zrobić, jak na nas wpływa taki właśnie warunki.
My akurat byliśmy członkami dwóch misji analogowych, jednej takiej zwykłej, myślę, że całkiem standardowej, jak na habitaty analogowe w ogóle na świecie, oraz w największej misji analogowej na świecie, która liczyła 30 analogowych astronautów.
Czy chciałby pan polecieć w kosmos? Czy chciałby pan pracować w kosmosie? Czy tylko go zobaczyć?
Polecieć i zobaczyć. Co do pracy, to myślę, że na razie bym na Ziemi został. Jeżeli byłaby perspektywa pracy w kosmosie, to na pewno ją rozważę.
A jak by sobie pan ją wyobrażał?
Pracę na przykład w jakimś laboratorium dotyczącym biologii, czy też technicznym, tak żeby coś nowego odkryć, a jednocześnie mieć zawsze też widok na to, co jest na zewnątrz, na Ziemię, na te zorze światła, która się za Ziemią pojawia, kiedy wschodzi słońce. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations. Duża część wizji, która jest mi przedstawiona, ziści się w ciągu najbliższych lat. To po prostu kwestia czasu. Na przykład bazy na Marsie, bazy na Księżycu, gdzie ludzie będą tam przebywać, stale robić badania i też wynajdywać nowe rozwiązania, które nam się przydadzą tutaj na Ziemi. A także statki kosmiczne, czy też wizje różnych kolonii ludzi też na Marsie, Księżycu, a tak samo w pasie asteroid, bo tam też jest sporo surowców, które możemy wykorzystać. Podróż w prędkości zbliżonej bądź większej niż prędkość światła. Będzie to ciekawe, w szczególności kiedy dotrzemy do najbliższego nam układu słonecznego Alfy Centauri i na przykład tam założymy kolonię, tak jak to jest właśnie w Awatarze między innymi. No, to jest dla mnie naprawdę ciekawa perspektywa.
Był to taki nagły sygnał, ponieważ kiedyś pamiętam, jak wracałam do domu z zajęć jeszcze w liceum, przeglądałam sobie telefon i na Facebooku zobaczyłam ogłoszenie właśnie koła naukowego AGH Space Systems na AGH-u. I od tamtej pory stwierdziłam, że to jest jedno z moich zadań, które muszę na pewno spełnić. Czy ja się tym zainteresuję, czy to będzie coś, co będę chciała robić, zobaczymy. I udało się. Jestem analogowym astronautą dwukrotnym, także już ta miłość do kosmosu, ja już po prostu w niej zatonęłam. Po przebyciu takiej misji otrzymaliśmy właśnie tytuł analogowego astronauty. W skrócie, to tydzień przepełniony pracą od rana do nocy, w zasadzie od rana do rana. Na samej misji zajmowaliśmy się około 20 eksperymentami. Każdy tak naprawdę mógł uczestniczyć w różnych eksperymentach. Bardzo duża grupa osób, która znajdowała się na tej misji, przyjechała z własnym eksperymentem, który chciała przetestować podczas takiej misji. I musimy wykonywać sporo takich z góry narzuconych prac, zadań, mierzyć swoje parametry fizjologiczne, sprawdzać nasze odwodnienie. Jesteśmy cały czas zamknięci w jednej przestrzeni, bez dostępu do światła, bez dostępu do świeżego powietrza.
30 osób na jakiej przestrzeni?
To było około 120 metrów kwadratowych, jak dobrze pamiętam. Natomiast jeżeli na przykład zbieraliśmy się w jednym miejscu, czy podczas odprawy, czy podczas posiłków, no to było wrażenie, że nas rzeczywiście jest dużo. Były 3 wydzielone terminy na wspólne posiłki, wspólne śniadanie, wspólny obiad i wspólną kolację.
Było ciężko, natomiast więcej problemów miałam podczas mojej pierwszej misji, kiedy byłam zamknięta z 3 osobami, kompletnie mi nieznanymi. Brak światła był czymś niesamowitym. Do tego oczywiście mogliśmy używać sztucznego światła z lamp, z naszych urządzeń elektronicznych. Natomiast częścią też misji są takie zadania wyjątkowe, w których musimy sobie radzić z różnymi przeszkodami. W przypadku mojej misji analogowej był to blackout, czyli wyłączenie światła w ogóle jakiegokolwiek na 3 dni. Musieliśmy cały czas rozwiązywać nasze problemy, zbierać dane z misji właśnie w całkowitej ciemni. Bardzo miło to wspominam. Też taki, powiedzmy, test dla mnie samej, czy jestem w stanie w ogóle pracować w takich ciężkich warunkach. Było bardzo fajnie.
Czego się Pani o sobie dowiedziała?
Utwierdziłam się w tym, że jeżeli jest jakaś bardzo kryzysowa sytuacja, to jestem w stanie pracować pomimo tego. Multitasking, czyli byłam w stanie cały czas robić swoje eksperymenty, a jednocześnie pomagać osobom z zespołu. Praca pod presją czasu. Mamy mnóstwo zadań w trakcie takiego dnia, powiedzmy 12-16 godzin. Czasem jest to bardzo ciężkie, żeby wykonać wszystkie te zadania jakościowo przede wszystkim, bo to nie chodzi też o to, żeby zrobić po jednym pomiarze, tylko żeby to było jakościowe, żeby można było później przeanalizować te dane i wykorzystać w publikacjach czy w dalszym rozwoju. I było to bardzo duże wyzwanie, ale mam nadzieję, że jakoś dałam radę.
Ja miałem za zadanie przede wszystkim wykonywać regularne też badania parametrów swojego ciała, na przykład temperatury, bioimpedancji, też masy ciała. Dodatkowo jeszcze pracowałem nad swoimi badaniami związanymi z zachowaniem grzybów w takim środowisku, więc dla mnie wyzwanie przede wszystkim było na początku ustalić sobie rytm dobowy. Dla mnie najcięższe były pierwsze 2 dni, żeby się do tego przyzwyczaić, a później to już działało praktycznie z automatu. Wiedziałem kiedy, o której godzinie co mam wykonać, tego się pilnowałem. To była misja analogowa Colony One. Sam habitat zrobił na mnie też spore wrażenie naprawdę, bo no, przypominało to faktycznie bazę księżycową i mogłem się poczuć też jako członek autentycznej załogi. No, doświadczenie niezapomniane.
Na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstaje pierwszy na świecie akademicki habitat.
Można tak powiedzieć, pierwszy w takim wydaniu. Chcemy zmienić prawo budowlane aż na ten cel, zamykać ludzi w izolacji, w laboratorium, co obecnie w świetle prawa polskiego jest wykonalne, ale jesteśmy na dobrej drodze i mamy ogromną nadzieję, że nasze uzasadnienia, nasze głosy wołające o zapotrzebowanie na taką infrastrukturę, na takie narzędzie badawcze będą pozytywnie rozpatrzone tam na górze, to będzie taka kuźnia przyszłych astronautów. Tak mamy nadzieję. Na pewno też tutaj będzie to kuźnia systemów podtrzymywania życia, technologii, które zapewnią bezpieczeństwo załogowych lotów w kosmos, ale również tutaj na Ziemi, które zapewnią życie w izolacji, w warunkach ekstremalnych. No, różne sytuacje mogą nas spotkać, tak żeby każdy w swoim domu na przykład czuł się bezpiecznie. Czyli rozwijać chcemy takie technologie oczyszczania wody, wykorzystywania zasobów, które są w przestrzeni izolowanej, właśnie jak wygenerować prąd z bakterii, gdzie nie ma światła, gdzie nie mamy paneli fotowoltaicznych gdzieś na zewnątrz. To wszystko chcemy tutaj tworzyć, budować tak, żeby wszyscy mieli poczucie bezpiecznego życia.
Mam nadzieję, że to nam ładnie zadziała. Już puścimy tutaj jedną maszynę.
I co to jest?
Stoimy przed maszynami do symulacji mikrograwitacji, grawitacji księżycowej i grawitacji marsjańskiej. One tutaj są po zakończonym eksperymencie, także słychać dokładnie łożyska, całą mechanikę. Są to maszyny przeznaczone do długotrwałej pracy, dzień i noc, przez wiele tygodni, z różnego rodzaju materiałem biologicznym. Obecnie pracuję na nasionach. Mają w pewnym okresie swojego rozwoju fazę czucia grawitacji. I my w tej fazie wykonujemy cały szereg eksperymentów i patrzymy, jak zaburzona grawitacja wywołana przez obrót tutaj tych dwóch ramek, mamy dwie ramki. Obrót jest randomizowany, czyli mamy losową ilość obrotów w prawo, w lewo. Wektor grawitacji ziemskiej dąży do zera właśnie poprzez te obroty próbki. No i chodzi o to, żeby tą naszą komórkę troszeczkę oszukać, bo na tym cała zabawa polega, że grawitropizm w komórkach roślinnych objawia się tym, że mamy ziarna skrobi, które metodą sedymentacji osadzają się po prostu na dnie. Wtedy komórka czuje, że tam jest dół, a tam, gdzie nie ma tych ziaren skrobi, jest góra. No ale przez to, że my kręcimy tymi ziarnami skrobi, no to ono a raz uderzy w jedną stronę, raz w drugą, nie ma tej sedymentacji. Komórka traci umiejętność rozróżnienia, gdzie jest góra, gdzie dół. I zaczynamy obserwować bardzo ciekawe ekspresje genów, bardzo ciekawe struktury morfologiczne. Dzięki temu udało nam się opublikować już z 5 publikacji o produkcji żywności w kosmosie, co się dzieje, co się zmienia pod wpływem grawitacji i na co ewentualnie zwrócić uwagę. Udało nam się odkryć, że rośliny produkują całkiem inne geny właśnie w takich warunkach stresu, bo to jest stres dla nich. W szczególności możemy tworzyć personalizowaną żywność. No a najważniejsze oczywiście to dowiedzieć się, jak komórki czują grawitację. Jedna maszyna nam pracuje na mikrograwitacji, druga na tej grawitacji właśnie, symulacji grawitacji księżycowej i symulacji grawitacji marsjańskiej. Do tego mamy warunki kontrolne i w ten sposób analizujemy dane.
A co z myciem i higieną?
Tak jak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, nie mamy dostępu do bieżącej wody. Musimy wykorzystywać do tego mokre chusteczki. Takie prozaiczne rzeczy jak dezodoranty czy suche szampony również tutaj wchodzą w grę, natomiast no, przez tydzień trzeba bardzo, bardzo dbać o tą higienę.
Rozumiem, że dezodoranty bez wyraźnego zapachu.
I tak i nie, ma tutaj Pani rację, że czasem były to drażniące zapachy, ale chyba wszyscy bardziej wolimy te drażniące zapachy dezodorantów niż ich braku.
Tak będzie wyglądał moduł laboratoryjny. Co on będzie zawierał?
Istotną częścią modułu laboratoryjnego to będzie mock-up stacji Gateway. Stacja Gateway będzie budowana na orbicie wokół Księżyca. Będzie to europejskie laboratorium, gdzie my Polacy również będziemy mogli testować nasze technologie w środowisku tak zwanego Deep Space, czyli głębokiego kosmosu. I tutaj właśnie chcemy stworzyć dokładnie takie samo laboratorium, jakie będzie na orbicie księżycowej, żeby naukowcy, żeby studenci, żeby nawet przedstawiciele przemysłu mogli przetestować swoje technologie w środowisku takim adekwatnym, dokładnie 1:1, jak to będzie wyglądać. Oczywiście nie możemy zrobić mikrograwitacji tutaj, ale możemy pokazać, jak mało przestrzeni jest w tym laboratorium, jakie są ograniczenia i napięciowe, i wymagania elektroniczne, techniczne, no wszelkie wymagania sprzętowe, materiałowe, logistyczne, proceduralne, to wszystko trzeba spełnić, żeby w ogóle mieć szansę wystartować w takim konkursie na eksperyment na stacji Gateway.
Nie wszystko można poczuć, oglądając zdjęcia i projekty w internecie.
No przede wszystkim, jeżeli taka osoba chciałaby podłączyć się wtyczką albo przetestować właśnie dany czujnik w środowisku, musi zobaczyć to środowisko. Nie jesteśmy w stanie tylko opisać po prostu tego, tych wymogów technicznych. To wszystko, każde takie urządzenie czy technologia, która leci w kosmos, musi być przetestowana w warunkach analogowych. I tutaj znowu wraca nam ten wyraz analogicznych, tak? Dotychczas nie mamy odpowiednich właśnie takich specjalnych komór próżniowych z odtworzeniem środowiska Deep Space. Mamy już coraz to więcej w Europie, bo nie mówię oczywiście o Polsce, o AGH to nie mówię, ale powstaje u nas na AGH brudna komora właśnie do testów środowiska księżycowego. To wszystko jest ogromnie skomplikowane, ogromnie trudne, natomiast tak jak mówię, my się skoncentrujemy na lotach załogowych, czyli mamy tutaj atmosferę, mamy tu temperaturę pokojową, dużo łatwiejsze warunki, jeśli chodzi o środowisko.
Do odwzorowania.
Do odwzorowania, ale wciąż bardzo dokładne odwzorowanie właśnie tych wymogów technicznych, ograniczeń przestrzeni.
Myślę, że jedyne co odczuwałam to ból karku, ponieważ bardzo dużo pracowałam przy komputerze w czasie tej misji, ale to jest normalne.
Przez to, że właśnie w trakcie misji dużo eksperymentów, trzeba było je zrobić, przed wyjściem spać, więc czasami tego snu było rzeczywiście mniej. No i wyjście na otwartą przestrzeń, czucie ruchu powietrza, czucie ruchu właśnie powietrza takiego świeżego, no i też promienie słoneczne, które padały na moją skórę. No tego mi brakowało w trakcie habitatu i cieszę się, że mogłem to poczuć znowu właśnie. Prozaiczna rzecz, a potem się to bardzo docenia. Po ciężkim dniu, kiedy trzeba było wstać o standardowej porze. Ciężko im było zasnąć na przykład też, kiedy ktoś w nocy wykonał jakieś czynności, to mnie czasami budziło, ale to jest kwestia przyzwyczajenia.
Każdy ma różne przyzwyczajenia, każdy ma różny tryb pracy, jakieś swoje zwyczaje. Myślę, że to było dla osób, które są na takie zewnętrzne bodźce wrażliwe. Myślę, że to mogło być ciężkie, ale też na pewno uczące właśnie takiej pracy w grupie skrajnie różnych osobowości. Różne malutkie konflikty, które gdzieś tam powstawały, mogły wskazywać na to, że nie każdy z tych 30 osób był świadomy, w jakiej przestrzeni się zamyka i co się z tym wiąże.
Przy procesie rekrutacji trzeba zadeklarować, że nie posiada się żadnych przeciwwskazań, na przykład zawałów klaustrofobii, czy jakichś chorób też psychicznych przewlekłych, które by powodowały problemy. Na przykład u mnie na misji też była sytuacja, że jeden kolega, no ciężko mu było czasami wytrzymać, chociażby przez to, że nie mógł wyjść na zewnątrz, natomiast pomagaliśmy mu, polecaliśmy, żeby skupiał się na tym, co ma do zrobienia i wtedy sam zauważył, że okej, jeżeli tak zrobię, czas mija szybciej i to mu pozwoliło na spokojnie całą misję przebrnąć.
Widać liofilizator, moduł kuchenno-gimnastyczny.
Tak, liofilizator jest to bardzo ciekawe urządzenie. Ono pozwala na transport różnego rodzaju produktów bez cząsteczek wody, czyli bez w sumie takiego zbędnego ciężaru, który możemy pozwolić sobie, żeby go nie dźwigać. I w szczególności my chcemy liofilizować różnego rodzaju bakterie w dobie ogniw. Jeżeli chcemy produkować prąd, jeżeli chcemy oczyszczać ścieki na stacji kosmicznej, musimy mieć stabilną taką mieszankę mikroorganizmów. I żeby one bezpiecznie zostały przetransportowane w kosmos, to najlepiej, żeby były w stanie właśnie wzliofilizowanym, czyli takim, można też powiedzieć, nieaktywnym, i w zależności od zapotrzebowania wtedy aktywujemy te bakterie, kiedy one są potrzebne.
To jest też jakieś urządzenie do ćwiczeń?
Dokładnie. Widzimy tutaj bieżnię mikrograwitacyjną. Ona oczywiście w kosmosie tak nie będzie wyglądać, ale tutaj chcemy odwzorować tą mikrograwitację poprzez zmianę ciśnienia w dolnej części ciała. I przez to, że będzie ta zmiana ciśnienia, to ciśnienie będzie niższe, przez to możemy wywołać efekt podobny do takiego, jak jest w mikrograwitacji, w zmniejszonej grawitacji. Będziemy chcieli tworzyć tutaj różnego rodzaju czujniki do pomiarów kinetyki takich astronautów, do pomiaru, jak oni ćwiczą, czy faktycznie te ćwiczenia na stacjach kosmicznych, one będą wydajne. No bo jak móc doradzać w ogóle załodze, czy wszystko jest dobrze, jeżeli my nie będziemy mieć takiego monitoringu. Obecne metody są absolutnie niewystarczające do tego. Dlatego ta bieżnia będzie tutaj służyła nam jako takie środowisko testowania różnego rodzaju czujników, różnego rodzaju narzędzi do rehabilitacji mięśni, do stymulacji układu krążenia.
Osoba A miała coś zrealizować dla osoby B. Osoba B pyta osobę A, czy to zostało zrealizowane. Okazuje się, że nie. No i w tym momencie mamy zgrzyt. Często na przykład bywało tak, że już po kolejnym dniu z rzędu o braku wystarczającej ilości snu, właśnie tego przepełnionego grafiku, po prostu emocje zostały uwalone. Ludzie wybuchali złością, to się zdarzało. Natomiast koniec końców rozmawialiśmy ze sobą twarzą w twarz, po kolei, co dana strona ma sobie do zarzucenia, no i był osiągany konsensus na takiej zasadzie, żeby do końca misji dotrwać w zgodzie, a przede wszystkim uzyskać wyniki, które dla obu stron będą zadowalające.
Czy zdarzały się konflikty o nic, które normalnie w normalnych warunkach by raczej nie wybuchły?
Tak, u mnie na misji na przykład raz tak się zdarzyło, natomiast to jest po prostu kwestia tego, jak sobie radzić z emocjami w takim środowisku.
Takie konflikty idą na przysłowiowe noże, czy to jest tylko takie wzburzenie na fali?
Zburzenie na fali zdecydowanie.
U mnie może jako takich konfliktów nie było, natomiast zdarzają się misje i jedną z nich była właśnie moja misja, podczas której niestety dany członek zespołu musi opuścić taką misję ze względów różnych. Zazwyczaj są to właśnie takie względy psychologiczne, brak możliwości poradzenia sobie właśnie z tym zamknięciem, z tą izolacją. Niestety jeden z naszych kolegów nie był w stanie po prostu funkcjonować pod takimi warunkami. Ta niedyspozycja objawiała się różnymi symptomami, na przykład wyjadaniem jedzenia. Na każdą taką misję mamy przeznaczoną ilość jedzenia, mamy konkretny jadłospis i konkretne dania, które musimy sobie gotować. Pojawił się dość poważny problem i myślę, że dzięki temu też naprawdę mieliśmy realne odwzorowanie takich warunków ciężkich i tej izolacji, ponieważ po prostu jeden z naszych właśnie tutaj analogowych astronautów zaczął nam takie jedzenie chować, wyjadać. To był taki właśnie mechanizm obronny i gdzieś tam stres, który u niego się pojawiał. Nie spał w ogóle w nocy, on wtedy dopiero zaczynał działać, co kompletnie rozwalało nasz system pracy. Ciężki przypadek. Nasz kolega musiał wcześniej opuścić misję.
Czy już wiadomo, jak pobyt w kosmosie może wpływać na układ krążenia, nerwowy i mięśnie?
Ten wpływ nie jest dobry i cały czas próbujemy znajdywać rozwiązania, które są nie tylko krótkoterminowymi rozwiązaniami, ale takie, które pomagają również tutaj wielu ludziom z różnymi problemami. Nawet ta nasza opaska, którą robiliśmy w projekcie Maxine in Leo w czasie misji Ignis na Międzynarodową Stację Kosmiczną, ta opaska już jest wdrażana w szpitalach, właśnie na pacjentach testujemy z chorobami układu krążenia. Czy ta opaska nie mogłaby służyć im jako taki wskaźnik do tego, żeby właśnie zdrowiej żyć, żeby być dłużej w dobrej formie.
Czy kosmonauci będą musieli ćwiczyć w kosmosie?
Niestety tak, to znaczy niestety. Ja uwielbiam ćwiczyć i myślę, że każdy powinien się troszkę poruszać, bo to jest po prostu przyjemne. Chcemy zoptymalizować to ćwiczenie, tak żeby to nie było, nie chcę powiedzieć, ale taka jakby robota głupiego. Czyli żeby te wszystkie ruchy, które człowiek na takich bieżniach z różnymi nowymi narzędziami wykonuje, żeby te ruchy dawały nagrodę, czyli żeby po prostu to od razu było coś pożytecznego, coś, co od razu służy habitatowi przede wszystkim. Czyli są to ruchy takie, które są również pracą. Taką pracą może być właśnie produkcja prądu, tak? Do generatorów, do systemów podtrzymywania życia.
Czyli nic nie może się zmarnować.
No niestety, w izolacji musimy liczyć się z każdym zasobem, czy to w postaci gazowej, czy to w postaci cieczy i oczywiście ciała stałego. To wszystko dla nas jest istotne, jak to krąży, jak to jest zsynchronizowane z innymi organizmami. No i właśnie też pytanie, z jakimi? Czy tylko bazujemy na człowiek i bakterie, czy jednak dokładamy rośliny, a wiemy już z wyników, z habitatów, które są na świecie, chodzi o chińskie habitaty, oni są najbardziej zaawansowani w tych badaniach, że im więcej posiadamy roślin w domu, tym mamy bardziej stabilne warunki takie mikroorganizmów. Nasz mikrobiom jest najbardziej zdrowy, czyli te rośliny na pewno muszą być. Pytanie jakie? Pytanie, co zrobić, jak roślina zachoruje? No i tutaj jest cały szereg nieodpowiedzianych pytań.
Na razie oglądamy planszę. Kiedy ta wizja stanie się stacją?
Otrzymaliśmy finansowanie na realizację projektu. Projekt architektoniczny mamy. Tutaj razem na AGH z działem budowlanym też już wszyscy jesteśmy w gotowości bojowej, żeby zacząć.